Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w piątek, 5 kwietnia, ale chcemy dzisiaj rozmawiać o święcie, nietypowym święcie, które będzie miało swoją kulminację jutro, 6 kwietnia. A chcemy mówić o dyscyplinie sportu, która jest tak reklamowana. Jest to zabawna, zdrowa gra, która łączy ludzi i jest świetnym medium dla zmian społecznych. Jest to również sport olimpijski i mogą w niego grać osoby w każdym wieku, każdej płci i o różnych możliwościach fizycznych. Niezależnie od tego, czy grasz z przyjaciółmi, czy rywalizujesz z nimi, ta gra umiejętności jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. O czym będzie mowa? Drodzy Państwo, o tenisie stołowym. 6 kwietnia od 2015 roku jest obchodzony Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Z tej okazji zaprosiłem do naszego radia Mateusza Antolczyka, działacza tenisa stołowego w Kaliszu. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Witam serdecznie.
Panie Mateuszu, tenis stołowy w Kaliszu nie jest tak bardzo popularną dyscypliną, ale z drugiej strony jest, bo właściwie każdy w swoim życiu zetknął się z ping-pongiem, tak często mówimy. A kiedy pan się zetknął z tenisem stołowym?
Ja się pierwszy raz z tenisem zetknąłem, kiedy dziadek mi go pokazał na stole, który mamy u siebie w domu zresztą do tej pory. No i dziadek mnie nauczył pierwszych takich podstawowych technik uderzenia piłki. No i też zaszczepił we mnie jakąś tam chęć rywalizacji, bo tenis stołowy to nie tylko jakaś chwila dobrej zabawy, ale i też rywalizacja do poważnie.
Też adrenalina może towarzyszyć tej dyscyplinie sportu.
Dokładnie.
Kiedy pan się stał animatorem tej dyscypliny w Kaliszu?
Mniej więcej w 2018 roku chciałem mieć możliwość gdzieś grania. Czułem taką potrzebę po wielu latach, że tak powiem, przerwy od podstawówki, od tej gry dziecięcej, żeby do tego kiedyś wrócić i tak dalej, no ale w Kaliszu nie za bardzo było gdzie. No to doszedłem do takiego wniosku, że najprościej to czekać, aż ktoś coś założy, raczej bezefektownie wtedy, ale można też po prostu samemu coś zadziałać. Stwierdziłem, że może się to uda, spróbować na pewno nie zawadzi. No i wypaliło na tyle, że ten klub funkcjonuje do tej pory, więc już będzie prawie teraz w kwietniu 6 lat istnienia klubu. Co prawda tą historię zaczęliśmy troszeczkę wcześniej niż 6 lat temu, bo wiadomo, przez pół roku mniej więcej działo to na takiej zasadzie, że zróbmy cokolwiek, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale bardzo szybko się udało ten klub sformalizować, zarejestrować w KRS-ie, zgłosić do rozgrywek. Zaczęło się od pierwszego jakiegoś tam turnieju na Osirze, a potem już poszła, że tak powiem, cała reszta.
Domyślam się, że to nie były początki tenisa stołowego w Kaliszu, ale o tym będziemy rozmawiać za chwilę może. A gdybyśmy chcieli przypomnieć czy przedstawić słuchaczom, jak w ogóle powstał tenis stołowy i gdzie to miało miejsce?
Tenis stołowy według różnych relacji, no mniej więcej na początku XX wieku zaczęto pierwsze jakby próby grania w tą dyscyplinę w Wielkiej Brytanii. Mimo tego, że tenis stołowy jest raczej potocznie kojarzony z Azją, szczególnie z Chinami, które bardzo mocno spopularyzowały tę dyscyplinę i bardzo mocno też wyspecjalizowały się w niej, osiągają też największe sukcesy, to jednak początek był w Wielkiej Brytanii. Pierwsze te początki tenisa stołowego były o dziwo związane z klasą wyższą.
No bo tenis ziemny, jeśli to był pierwowzór tenisa stołowego, to też elity angielskie.
Ale tu podobna sytuacja jak z Brytyjczykami i Chińczykami, że niekoniecznie ci, co zaczęli, to dalej kontynuowali. Jak szlachta zaczęła, tak już pozostała część społeczeństwa brytyjskiego też to przejęła, a właściwie to się bardzo szybko rozwinęło na inne kraje świata, bo Wielka Brytania w tenisie stołowym nie jest też mocnym krajem, więc ciężko powiedzieć, żeby to tam się jakoś specjalnie rozwinęło. Inne kraje, że tak powiem, przejęły to, szczególnie to azjatyckie.
No właściwie wymagania techniczne nie są tak bardzo skomplikowane. Nawet te oczywiście stoły do ping-ponga, do tenisa stołowego mogą być drogimi sprzętami, ale można sobie radzić też w chałupniczych warunkach.
Tak.
A jak to było w Polsce? Jak to było w Wielkopolsce?
Ja osobiście zacząłem pierwsze gry na stole realizowanym ze sklejki. Dzisiaj już w żadnym standardzie nie ma stołów z tego rodzaju, że tak powiem, drewna. ciężko też na tym się odbijała piłka, potrafiły być różnego rodzaju pęknięcia, które też wpływały na tor piłki, a wilgoć wpływała tylko na to, że ten stół się wyginał dużo bardziej niż jakby był zwykły drewniany. Dzisiaj rzeczywiście ten standard poszedł mocno do góry, też nawet te najtańsze, przyzwoite w miarę stoły też nie należą do jakichś super tanich, bo taki najtańszy, przyzwoity stół, w których się rywalizuje teraz na przykład w najniższych ligach, czwartej, piątej, szóstej, to jest koszt rzędu około 2000 zł, mniej więcej. A jeżeli chodzi o początki tenisa stołowego w Wielkopolsce, to myślę, że można tutaj wskazać rok 46, czyli właściwie jak już minął okres taki po wojnie, rok mniej więcej po wojnie, ludzie zaczęli wracać też do codziennego życia, zaczęli się interesować też innymi rzeczami niż, wiadomo, priorytety nam pozmieniała trochę wojna, ale już zaczęli wracać do tego normalnego życia i też się zajęli między innymi tenisem stołowym. W Wielkopolsce jest to historia związana z Janem Durnasiem, czyli pierwszym jakby tutaj trenerem w Kaliszu, który wprowadził ten tenis na troszeczkę inny poziom, właściwie zaczął uczyć mieszkańców Kalisza, ale i też zalegalizował pierwszy klub w Kaliszu. On działał, z tego co wiem, w różnych klubach, ale ten najstarszy klub to była Prosna Kalisz. Ona miała pierwszą sekcję tenisa stołowego. Jan Durnaś swoją jakby karierę raczej jest kojarzony przez większość osób z Towarzystwem Kultury Fizycznej Relax. Już, że tak powiem, wymarłym nową organizacją, ale organizowała ona między innymi turniej niepodległościowy kiedyś, więc jakby to była właśnie kontynuacja tej pracy Jana Durnasia, więc na pewno na kartach historii na pewno trzeba odnotować ten klub, który nie do końca był klubem sportowym, takim typowo specjalizującym się w jakichś dyscyplinach sportowych, tylko bardziej, jak mają w nazwie, w tym skrócie, bardziej zajmowali się relaksacją, tak, dokładnie, w tej nazwie mają relaks i rzeczywiście tym relaksem się zajmowali. Jeżeli chodzi o historię Kalisza, jakby ten pierwszy etap związany z Janem Durnasiem, to mniej więcej on się zakończył w latach 70., kiedy Kalisja Kalisz jako ten klub, który grał w drugiej lidze, przestał funkcjonować z różnych względów. No i potem mieliśmy właśnie tą przerwę, skupiono się bardziej wtedy na tej relaksacyjnej formie tenisa stołowego. No i w 2018 roku do Kalisza wrócił tenis stołowy klubowy. Wtedy to powstał klub KTS Kalisz, który nie tylko zaczął organizować pierwsze turnieje tenisa stołowego w Kaliszu po jakiejś tam przerwie związanej właśnie z tym likwidacją tego towarzystwa Relax. Następnie w tym samym roku odbył się pierwszy mecz towarzyski tej drużyny z klubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zagraliśmy pierwszy taki symboliczny mecz nowego klubu. Oczywiście na tamten etap przegrany jeszcze, wiadomo, uczyliśmy się, zaczynaliśmy z czymkolwiek, żeby cokolwiek się zaczęło dziać. Zaczęliśmy właśnie od tego meczu towarzyskiego, od tych pierwszych turniejów, ale później się zaczęła liga. Ligę skończyliśmy, wtedy była to piąta liga najniższa, w niej startowaliśmy. Później w związku z naszą jakąś taką działalnością też na poziomie Okręgowego Związku Tenisa Stołowego utworzona została szósta liga, ponieważ w piątej było na tyle dużo drużyn, że zaproponowaliśmy, to też była propozycja z Kalisza, żeby podzielić tą ligę na piątą i szóstą, bo były dwie grupy, że tak powiem, wschodnia i zachodnia i czasami poziom tych drużyn w tej lidze bywał bardzo odmienny od tego z najwyższym lokatną, od tego z najniższą. Stwierdziliśmy, że taka rywalizacja nie ma sensu. Lepiej tych najlepszych z tej piątej ligi rozdzielić i dać im piątą ligę, a tym troszeczkę słabszym niech se pograją w szóstej. To sprawiło, że jak my mieliśmy trzy kluby, to w najfajniejszym takim etapie KTS-u Kalisz mieliśmy jeden w czwartej, jeden w piątej, jeden w szóstej. W tym momencie mamy dwie drużyny, jedną w piątej i właśnie tą drugą najlepszą mamy w czwartej. Utrzymała się rok w czwartej lidze, potem spadła i teraz wróciła. Gramy, że tak powiem, drugi sezon po powrocie w czwartej lidze. Mam nadzieję, że jeszcze w tej czwartej lidze się utrzymamy.
Myślę, że tutaj ta hierarchia sportowa nie jest najważniejsza, chociaż pewnie daje satysfakcję wszystkim zawodnikom, no bo można jakiś punkt odniesienia mieć. Ale tak, nie zapytamy tutaj zawodników z piątej czy szóstej ligi, ile zarabiają za turnieje, prawda? Robią to wszystko zawodnicy dla siebie, dla własnej przyjemności.
Jeżeli chodzi o zarobki, to każdy powie, że nic nie zarabia, nawet dokłada. Takie są realia. w Kaliszu to przede wszystkim sport dla przyjemności. Tutaj nikt na tym nie zarabia i jakby no nie też to jest najważniejsze. Większość osób, która gra w tenisa stołowego w Kaliszu, to są osoby, które wykonują różnego rodzaju zawody i nie potrzebują być na tyle dobrze, żeby zarabiać. Po prostu spędzają miło czas w fajnym gronie, robiąc to, co lubią i rywalizując, bo większość to mężczyźni, którzy wiadomo lubią rywalizację, no więc tak. Jakby to jest oczywisty element, że to był jakby jeden z tych elementów, który zdecydował, że wrócili po latach do tenisa stołowego.
Mówimy o zawodach wykonywanych przez tenisistów. A propos pana zawodu, jak to wygląda?
Ja prowadzę biuro podróży, ale wśród tenisistów są przede wszystkim nauczyciele WF-u, co jest jakby oczywiste i zrozumiałe. Chyba mieliśmy 3 nauczycieli WF-u i 4 geograf, więc jakby tych nauczycieli trochę mieliśmy. Ale zdarzali się też przedstawiciele, zresztą do tej pory od początku gra, policjant chociażby, urzędnicy się zdarzali, no i własne biznesy też tenisiści prowadzą.
A gdzie jest skupiona działalność klubu?
Siedzibę mamy w Kaliszu, aczkolwiek siedziba to też za dużo powiedziane, jakby centrum naszej działalności związane z miastem Stawiszyn, gdzie gramy treningi i gramy mecze ligowe.
Czyli bezpośrednio w Kaliszu. Nie macie kibiców? Czy wszyscy akurat jeżdżą do Stawiszyna właśnie?
Jak już, to jeżdżą do Stawiszyna. Aczkolwiek trzeba też być nastawionym na to, że kibiców w tenisie stołowym no raczej nie ma super wielkich tłumów, aczkolwiek czasami się zdarza, że nie wiem, jakiś zawodnik przywiezie, nie wiem, dziewczynę, żonę, mamę, sąsiadkę rodzinę, i najbliższą rodzinę. Więc czasami się tam parę osób zbierze na tym meczu.
Wiem, że próbował pan tutaj w Kaliszu jakby prowadzić działalność tą edukacyjną. Młodzież uczyła się jeszcze, mówił pan wcześniej, w budynkach sióstr Nazaretanek.
Tak, graliśmy 2 sezony w szkole sióstr Nazaretanek i wcześniej chyba, jeżeli dobrze liczę, 2 sezony na arenie. Z areny po prostu po 2 latach zrezygnowaliśmy, chcieliśmy się przenieść do troszeczkę lepszych warunków, ponieważ tam są stoły zlokalizowane na korytarzu, to nie są idealne warunki do grania, aczkolwiek na tamtym etapie się decydowaliśmy dobre na te możliwości, co były. Jeżeli pojawiła się na tyle możliwość, że mieliśmy na tyle dużą ilość zawodników, że można było te koszty jakoś tam rozłożyć, postanowiliśmy przejść na salę w jakiejś szkole i jakoś tutaj najlepiej się dogadaliśmy z siostrami Nazaretankami. Jednakże po 2 latach współpracy z siostrami Nazaretankami ja niestety musiałem zrezygnować z prowadzenia sekcji, a że nie miał kto tego kontynuować po mnie, to niestety ta sekcja młodzieżowa na razie nie funkcjonuje.
Zawsze takie dyscypliny, no jednak niszowe, nie jest to z pierwszych, powiedzmy, stron medialnych dyscyplina. W tej chwili, bo był czas, że rzeczywiście cała Polska żyła karierą Grubby, były transmisje telewizyjne i to rzeczywiście wtedy się oglądało. Ja pamiętam to z mojej młodości. Ale tak jak pan mówi, że właśnie jeśli brakuje kogoś, zapaleńca jakiegoś, który poprowadzi, pchnie tę dyscyplinę, to wtedy troszeczkę ona podupada. Tak jak pan mówi o swoim przypadku, że pan nie mógł prowadzić tych dzieciaków edukacyjnie. Wspomniałem na początku czytając, że jest to dyscyplina dla ludzi w każdym wieku, z różną sprawnością fizyczną. Ja się dowiedziałem od pana, że pan jest osobą niepełnosprawną, co też zdziwiło mnie troszeczkę, że osoby niepełnosprawne grają w tenisa.
Wiem, większość osób na pierwszy rzut oka dziwi to, ponieważ mam chorobę związaną z kręgosłupem i tego niekoniecznie jakoś tam specjalnie widać. Jednakże sprawia to jakieś tam swoje ograniczenia. No i jeżeli chodzi o tenis stołowy, to raczej na co dzień rywalizuję z osobami pełnosprawnymi, ale ze względu na te ograniczenia, które posiadam, chciałem też swojego czasu się sprawdzić z osobami, które mają podobne problemy co ja. No i tak się zdarzyło, że w tamtym roku pojechałem właśnie na Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym niepełnosprawnych do Gdańska. Zagraliśmy na super hali. To jest właściwie jedyna hala dostosowana do tenisa stołowego. Tam nie ma żadnej innej dyscypliny. To jest hala pod tenis stołowy, zresztą imienia Andrzeja Grubby. Chyba przy AWF-ie. Ale to tam lokalna drużyna z Ekstraklasy gra. No i pojechałem na te mistrzostwa reprezentować tutaj Uniwersytet Kaliski, bo mimo już no, w tym roku 30 lat na karku, nadal staram się gdzieś tam studiować, więc jeszcze się załapałem na te. Aczkolwiek to jest też ostatni rok, bo niestety te akademickie zawody są do 30 roku życia, więc jeszcze do grudnia mam czas. A następne zawody są akurat w grudniu, więc może pojadę jeszcze raz.
No to trzymam kciuki w takim razie. Można grać, nie będąc wyczynowcem, prawda? Można walczyć o sprawność własnego organizmu, starać się być zdrowym po prostu. To jest dyscyplina raczej w stylu kardiologicznych dyscyplin, prawda? Nie siłowa, tylko właśnie kardiologiczna.
Powiem szczerze, że nigdy nie mierzyłem w czasie grania po poziomu jakby tutaj bicia serca, aczkolwiek no domyślam się, że raczej może być podwyższone, więc to wpływa na te kwestie kardiologiczne, przyzwyczaja organizm do większego tętna, co też automatycznie też jakby wspomaga pracę jakby całego organizmu, to na pewno. Na pewno wynika to z tego, że używamy nie tylko rąk, ale właściwie używamy całego ciała do tenisa stołowego, bo jakby praca nie tylko rąk, ale i nóg jest bardzo ważna, jak i całego tułowia. Automatycznie jak trzymamy tę rakietkę w ręce, to pracuje też cały bark i okolice tego barku. Pracując nogami, pracujemy nie tylko stopami, ale i kolanami, biodrami. Właściwie wszystkie możliwe stawy są używane, przynajmniej wtedy, jak się skupimy na grze, bo wiadomo, że jak gramy byle jak, to wiadomo, tych części ciała używamy mniej. Gra wykonywana pod względem technicznym angażuje naprawdę całe ciało, no i też to ciało jest no, wszechstronnie jakby rozwijane i myślę, że to też jest powód tego, że dużo osób w starszym wieku gra w tenisa stołowego, bo to im troszeczkę pozwala przedłużyć tą żywotność, no bo jednak nie skupia się to na jednej partii ciała, tylko na wszystkich możliwych. Tak, w tenisie stołowym raczej wszystkie części ciała powinny się rozwijać równomiernie.
A jak z kontuzjowością dyscypliny? Mają kontuzje różne tenisiści stołowi?
Zdarzają się, aczkolwiek nie są to kontuzje spotykane na przykład w piłce nożnej, bo kontaktu z przeciwnikiem raczej nie powinno być.
Chyba, że się rzuci paletką.
Tak, tak, dokładnie. Raczej nie powinno być co do zasady jakiejś styczności z zawodnikiem. Dzieli nas stół jednak mimo wszystko. Ale zdarzają się kontuzje na przykład skręcenia stawów skokowego, bo jednak te kostki pracują, ale to rzadko. Najczęściej jednak są to kontuzje związane z użyciem stawów, szczególnie kolanowego i łokciowego, ale to jakby wynika nie jakby z nagłości samej kontuzji, tylko z użycia tych części ciała. Oczywiście są osoby, które nigdy takich kontuzji mieć nie będą, a są osoby, które dość często mają. Tutaj zazwyczaj indywidualne jakieś predyspozycje do tych kontuzji mogą być, ale raczej myślę, że można zauważyć przyzwyczajenie, oczywiście jeżeli się to robi w odpowiednim stopniu tych stawów do wysiłku. Więc raczej to działa pozytywnie na te stawy. To już raczej kontuzje wynikają ze złego przeprowadzenia treningu, że trenujemy jednak troszeczkę za dużo, bo z każdą formą ruchu też można przesadzić.
Tak jak mówił pan, że właściwie dyscyplina dla ludzi w wieku od lat 2 do 102, prawda? Seniorzy tak. Nie są również dyskryminowani tutaj. A jak z równoprawnością płci w tenisie?
I jak najbardziej nie ma w ogóle tego problemu. Obydwie płcie są tutaj traktowane na równo. Tenis stołowy jest jedną z tych dyscyplin, w których jest oczywiście podział na rozgrywki kobiece i dla mężczyzn, jednakże wśród mężczyzn mogą grać kobiety. W drugą stronę to nie działa, że w rozgrywkach kobiecych nie mogą grać mężczyźni. Jeżeli chodzi o taką naszą przedstawicielkę, naszą mówię w sensie, że Polkę, też reprezentantkę naszego kraju, to na pewno warto wspomnieć Natalię Partykę, która ze dwóch względów jest osobą na pewno, którą warto zwrócić uwagę w tej sesji stołowej. Pierwszą rzeczą jest to, że należy do osób niepełnosprawnych, nie ma prawej ręki i osiąga sukcesy naprawdę ogólnoświatowe w ramach tenisa stołowego niepełnosprawnych, jest wielokrotną mistrzynią olimpijską, ale rywalizuje na co dzień wśród zdrowych. Więc to też jest fenomenalne w jej postawie, że mimo swojej niepełnosprawności rywalizuje ze zdrowymi na równi i normalnie w rozgrywkach kobiet można ją spotkać, raczej jest w czołówce. Warto też zwrócić drugą rzecz, że ona gra w rozgrywkach męskich, gra właśnie w czeskiej ekstraklasie w klubie z Pragi, gra na równi z mężczyznami, co myślę, że to jest podwójny jakiś tam powód do zainteresowania się tą postacią, bo w męskim tenisie stołowym być kobietą naprawdę nie jest łatwo, tym bardziej nie mając prawej ręki, która najczęściej jednak służy do tego grania. To nie jest popularne, żeby na tych wyższych szczeblach tenisa stołowego, na tych wyższych ligach kobiety w męskich rozgrywkach się zdarzały, ale jest to tutaj właśnie taki wyjątek.
Mówiliśmy już o wieku, który nie ogranicza tenisistów, płeć również nie ogranicza, a czy są predyspozycje jakiejś nacji? Czy wyróżniają się jakieś nacje szczególnie?
No na pewno się wyróżniają nacje azjatyckie, które zdominowały rozgrywki na całym świecie, nawet w Europie, nawet też te reprezentacyjne. Ponieważ jest wiele naturalizowanych Azjatów, na przykład w polskiej kadrze, czy w jakiejkolwiek właściwie innej w Europie. Właściwie ciężko na mistrzostwach Europy znaleźć przedstawiciela urodzonego w Europie. A jeżeli nawet się zdarza urodzony w Europie, to rodziców miałoby dwóch, na przykład Chińczyków. Tak, to jest mniej więcej taka sytuacja. No zdominowali zdecydowanie te rozgrywki, aczkolwiek na olimpiadach można też zauważyć tenisistów z Afryki i ja też miałem przyjemność grać na turnieju we Wrocławiu z Tobim, który przyjeżdża, jeżeli się nie mylę, z Nigerii, więc naprawdę ciekawy na pewno styl gry reprezentują. Pod względem fizycznym reprezentanci Afryki mają to do siebie, że na pewno mają dużo dłuższe ręce, co im na pewno sprzyja. A jeżeli chodzi o Azjatów, to na pewno pod względem fizycznym duży atut to, że są, myślę, że niscy i są bardziej mobilni przez to. I przede wszystkim myślę, że mają jakiś taki lepszy poziom kontaktu ręka-oko, że jakoś ten poziom relacji jest dużo bardziej zaawansowany niż w przypadku tutaj u nas w Europie.
Chcę jeszcze zapytać o to, jak na naszym podwórku układa się sytuacja tenisa, która miejscowość w południowej Wielkopolsce wyróżnia się, czy są również jakieś takie regiony szczególnie lubiące tenis stołowy?
Mimo tego, że u nas mieszka prawie 100 tysięcy mieszkańców, to jesteśmy jedynym klubem w Kaliszu i w takich najbliższych okolicach to dopiero Moskurnia albo Ostrów Wielkopolski ma kluby. I właściwie to swojego czasu byliśmy jedynym klubem na północ od Ostrowa w rozgrywkach ligowych. Powiat ostrowski.
A jak wygląda rywalizacja Ostrów-Kalisz?
Różnie. Raz my wygrywamy, raz oni, ale raczej oni. Tak, jednak dłużej mają ten tenis stołowy u siebie, co też im pozwala na większy, że tak powiem, poziom zaawansowania rozwoju klubu. No, więc zdarzały nam się mecze na poziomie czwartej ligi, których niestety nie wygrywaliśmy. Zresztą teraz młodzież, bo to głównie młodzież gra w tej czwartej lidze z Ostrowa. No, z tego co pamiętam, to są w tabeli chyba pierwsi, więc generalnie tutaj się liczą do awansu do trzeciej ligi, więc nas niedługo opuszczą, więc tych derbów nie będzie. Aczkolwiek to też w czwartej lidze są rezerwy Ostrowa, oni mają w drugiej lidze pierwszy skład, ale to już dorośli grają. Ale taka najlepsza w regionie drużyna to będzie Piast Ostrzeszów. Ma drużynę w pierwszej lidze i też aspiruje do awansu do Superligi. Na pewno Wysocko Wielkie zasługuje tutaj na uwagę. Ma naprawdę dużą ilość zawodników. Jeżeli się nie mylę, to w klasyfikacji zarejestrowanych licencji w Wielkopolsce ma chyba tutaj największy w regionie ilość zawodników z licencją zawodniczą. Ale oprócz tego też warto zwrócić to, że jeżeli w klubie się zdarzy trener, to jest to duży atut klubu, bo nie każdy klub ma tego trenera, a Wysocko ma ich kilku. Więc to na pewno też się wyróżnia na tle innych drużyn, że mają bardzo mocno rozbudowany sztab trenerski. Mają praktycznie drużyny na wszystkich możliwych szczeblach kategorii poniżej 18 lat, a drużyn ligowych w najlepszym etapie mieli aż 5. W tym momencie, jeżeli się nie mylę, mają 4. Połączyli czwartą z piątą drużyną, ale to i tak się wyróżnia na tle. Większość klubów ma jednego przedstawiciela na wszystkie rozgrywki. To do tej pory się tylko tak Kalisz czy Ostrów wyróżniał. Poszliśmy, nie ma co ukrywać, w dużą ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek ligowych, ponieważ chcieliśmy, żeby każdy u nas grał. Na takim poziomie, jakim sobie, że tak powiem, zasłużą, ale żeby każdy miał możliwość grania, żeby nie było, że bo czterech tylko gra w drużynie, a reszta to ławka rezerwowych, więc po co nam duża ławka rezerwowych, jak każdy może zagrać? Dlatego w takim największym etapie, co myśmy najwięcej zawodników, zgłaszaliśmy aż 3 drużyny, ale jeżeli Wysocko potrafi zgłosić 5 drużyn i jeszcze ma chętnych, no to tylko pokazuje, jakie mają zaplecze.
W naszej rozmowie przy stoliku redakcyjnym mówił pan, że właśnie jeśli chodzi o ilość drużyn, to ta dyscyplina w Polsce jest jedną z czołowych.
Tak. Kiedyś się spotkałem z takim artykułem dotyczącym zestawienia największej ilości drużyn. Ta statystyka niekoniecznie obejmuje zawodników, ale ilości drużyn to tenis stołowy zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem najpopularniejszych dyscyplin, zaraz po piłce nożnej i siatkówce. O dziwo wyprzedza piłkę ręczną czy koszykówkę, co mnie osobiście zdziwiło. Nie spodziewałem się tego, ale no, to pokazuje też, że jednak tych klubów jest sporo, mimo tego, że ich nie widzimy. Bo też trzeba przyznać, że dla osób mieszkających w Kaliszu, no to klubu tenisa stołowego raz, że przez wiele lat nie widzieli, to nawet jak teraz już mają styczność z tym klubem KTS Kalisz, który istnieje od 2018 roku, to też nawet jak mają styczność, to jest jeden klub. A na tych mniejszych miejscowościach potrafi być tych klubów naprawdę dużo. Właściwie to można powiedzieć, że większość klubów na wioskach tak zwanych no, ma tą sekcję tenisa stołowego. Poza tym też jakby się zastanowić nad strukturą miast do wsi, na przykład w tych rozgrywkach ligowych południowej Wielkopolski, gdzie my tutaj jako Południowa Wielkopolska odpowiadamy za od czwartej do szóstej ligi, to raczej większość jest miejscowości, które nie posiadają praw miejskich. Dominują wioski. Nawet dużą część miejscowości poznałem dopiero grając z nimi w tenisa stołowego.
Taki egalitaryzm dyscypliny. To jest bardzo ważne, że ta dyscyplina jest rzeczywiście otwarta na wszystkich. Tak jak mówiliśmy, że zaczęło się co prawda od elit społecznych, ale ona trafiła pod strzechy. To jest ważne. A chciałem jeszcze zapytać, chociaż istotą tej dyscypliny jest walka twarzą w twarz, lub dwie twarze w dwie twarze, ale są również takie eksperymenty, ja pamiętam, śledziłem chyba jakieś 2-3 lata temu, pojedynek robota z człowiekiem, ramię na wysięgniku, które no, widziało piłkę i pięknie uderzało tę piłkę. To oczywiście była popisówka marketingowa firmy robotycznej, ale czy te techniki nowoczesne wkraczają do elementów treningu tenisowego?
Tak, wkraczają i coraz częściej można spotkać roboty nawet na tych najniższych klasach rozgrywkowych, w tych takich klubach typowo amatorskich. Koszt takiego robota nie jest zbyt duży, to jest koszt nawet czasami poniżej 1000 zł, w zależności jaki sobie dobierzemy. Wiadomo, że można sobie wybrać taki za 5000, ale na upartego nawet za 800 się jakiś znajdzie. Więc jeżeli robot jest tańszy od stołu, no to nie jest jakoś trudno specjalnie go zdobyć. Tym bardziej, że jeżeli się zdarzają kluby, które mają na przykład, nie wiem, 10-20 zawodników, to nawet jak przeprowadzą zrzutę na takiego robota, to sobie jakoś tam poradzą pod względem budżetowym, więc coraz częściej takie roboty się pojawiają. One jednak wyglądają troszeczkę inaczej. Nie mają one ramion takich, jak tutaj pan wspomniał, takich przypominających jakby człowieka. Bardziej one przypominają takie podawacze piłek z tenisa ziemnego.
Armatki.
Armatki takie. Można sobie jakby ustalić, jaki rodzaj tej piłki ma lecieć w kierunku naszym. Może sobie go samodzielnie skonfigurować, żeby ustawić odpowiednio rotację, prędkość, kąt uderzenia i inne tego typu rzeczy. A dużym plusem jednak robota jest to, że on będzie cały czas dawał tą samą piłkę, a człowiek, no jak to człowiek, no nie do końca jest zdalny, bywa, że się zmęczy, czasami się popełni błąd i tak dalej, więc żeby rzucił takich, nie wiem, 200-300 piłek pod rząd idealnie takich samych, to jest ciężko. A niestety trening wiąże się z tym, że nawet jest takie powiedzenie, że żeby mniej więcej nauczyć się grać, to te milion razy trzeba odbić tą piłkę.
Panie Mateuszu, troszeczkę czas nas już goni,
tak.
Ale chcę jeszcze o dwie rzeczy pana zapytać. Przede wszystkim o naszą koleżankę, wolontariuszkę radiową, panią Elżbietę Dębską. Czy słyszał pan o takiej osobie?
Ciężko moim zdaniem nie słyszeć, angażując się w tenis stołowy. Pojawiła się bardzo szybko na etapie, można powiedzieć, początkowych istnienia klubu. Zaangażowała się, powiedziała, że pomoże tyle, ile może. Wiele turniejów się udało z nią zorganizować i brała udział w tych turniejach też jako zawodniczka. Swojego czasu, jak jeszcze się bardziej angażowałem w klub, organizowaliśmy tak zwany Memoriał Durnasia, zorganizowany zazwyczaj właśnie w listopadzie z okazji tych turniejów, które on wcześniej organizował. I to był jedyny swojego rodzaju turniej tutaj w okolicy, bo był on w parach deblowych i ja z panią Elżbietą Dębską w parze występowaliśmy we wszystkich edycjach tego turnieju. I jeszcze nic nie wygraliśmy, ale...
No już gratuluję, bo pani Elżbieta, no prozdrowotna osoba u nas prowadząca audycje popularyzujące zdrowy styl życia przede wszystkim, ale ping-pong się w to znakomicie wpisuje.
Na pewno trzeba też wspomnieć, jak już rozmawiamy o pani Elżbiecie, to, że ona też grała w swoich najlepszych właśnie tutaj latach tenisowych właśnie w tą dyscyplinę i to z niemałymi osiągnięciami, ponieważ była mistrzynią byłego województwa kaliskiego w kategorii kobiet, więc jest to też nie lada jakieś osiągnięcie, więc na pewno warto to wspomnieć. No i jeżeli tego nie wspomniałem, to była trenowana przez właśnie Jana Durnasia, czyli jednego tutaj z największych trenerów w Kaliszu. Takich, powiedzmy, legend, które rozpoczynały w ogóle historię tenisa stołowego w Kaliszu. Więc na pewno trzeba uznać, że pani Elżbieta Dębska jest sporą częścią tej historii tenisa stołowego w Kaliszu, jak i na poziomie zawodniczym, jak i na poziomie
działacza,
bo rzeczywiście ten klub wspiera tak jak może. Właściwie zawsze, kiedy się pojawia na turnieju tenisa stołowego, to też automatycznie występuje w imieniu władz miasta jako radna. Tutaj jakby z upoważnienia zawsze prezydenta zabiera głos, więc czuć jej jakby wsparcie w tym zakresie.
I ostatni już naprawdę temat, który chcę poruszyć. Ja rzuciłem tutaj popularną nazwę tej dyscypliny ping-pong, ale niedawno właściwie poczułem się tak skonsternowany, że ping-pong to nie do końca to samo, co tenis stołowy.
Przez wiele lat, zresztą do tej pory też nazwa ping-pong jest używana w języku potocznym, jako nazwę zamienną dla tenisa stołowego. i w sumie nie ma niczego złego w tej nazwie, bo dalej jakby jest używana ta nazwa. Jednakże osoby, które na co dzień grają w tenisa stołowego, rozróżniają różnicę pomiędzy tenisem stołowym a ping-pongiem, ponieważ swojego czasu ping-pong się wyspecjalizował na oddzielną dyscyplinę. Różnice oprócz tych takich technicznych, że się gra do innej ilości punktów i tak dalej, najważniejszą taką różnicą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że się gra rakietkami, które nie mają gum takich tradycyjnych, jakie znamy, tylko mają coś w formie jakby papieru ściernego, co jakby ogranicza efekt dodany, że tak powiem, sprzętu, więc można powiedzieć, że zrównuje zawodników pod względem sprzętowym, grają tylko i wyłącznie umiejętności obsługi samej deski właściwie, bo jakby to, czym pokryta jest ta deska, ciężko nazwać gumą, tak to powiem, no tak jakby jej w ogóle nie było, to jest właśnie taka symboliczna tylko kwestia.
Ale czy można nazwać, że jest bardziej demokratyczny w ten sposób?
No, na pewno jest bardziej równy pod tym względem, bardziej liczą się tu, nie wiem, co w sumie powiedzieć, czy umiejętności, ale na pewno skuteczność. No guma na pewno daje większe możliwości. To jest na pewno bardziej sprawiedliwy ping-pong, bo nie ma tego.
Panie Mateuszu, musimy kończyć. Z tej okazji, jutrzejszego święta, 6 kwietnia, chcę na pana ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim tenisistom, wszystkim ping-pongistom i przede wszystkim gratulacje, że właśnie ta aktywność życiowa dzięki tej dyscyplinie jest cały czas na wysokim poziomie. Dbamy o swoje zdrowie i ten kontakt człowieka z człowiekiem. To też życzę młodzieży, tej, która siedzi przy komputerach w tej chwili, żeby może wszyscy zainteresowali się dyscypliną, która nie jest dyscypliną tylko w świecie wirtualnym, ale w tym rzeczywistym, gdzie można poczuć zabawę, rywalizację, przyjemność i coś dla zdrowia. Dziękuję panu za wizytę w naszym radiu. Gościem Radia Rodzina był pan Mateusz Antolczyk, działacz tenisa stołowego z Kalisza.
Ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość opowiedzenia o tenisie stołowym i na pewno chcę z tego miejsca pozdrowić panią Elżbietę Dębską i podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w klubie. No i każda osoba, która byłaby zainteresowana kiedyś graniem w tenisa stołowego, zapraszam do kontaktu. Może się umówimy po prostu na jakąś pierwszą partyjkę, na pewno na jakiś trening. Gramy w czwartki w Stawiszynie o 18:00. Wystarczy się skontaktować, że się będzie i my też potwierdzimy ze swojej strony, że jesteśmy.
I nie trzeba będzie siedzieć na ławce?
Nie trzeba. Każdy gra.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.